Inni tutaj, idąc za tą interpretacją dekalogu, mówią tak. Mojżesz powiedział, nie cudzołóż, a Jezus mógł tutaj pisać inne przykazanie, które również jest zawarte w dekalodzie. Nie pożądaj żony bliźniego swego, co by było takim wyraźnym odniesieniem oczywiście do oskarżycieli. I być może właśnie, a nawet jest to bardzo prawdopodobne, że ten grzech ich dotyczył, więc Jezus od razu chciał pokazać to, co później będzie treścią Jego odpowiedzi. Czy wy też jesteście bez grzechu, a może jednak macie może sobie coś do wyrzucenia? Bo dekalog nie tylko mówi nie cudzołóż, ale mówi również nie pożądaj żony bliźniego swego. Tym bardziej, że Jezus w kazaniu na górze, jak pamiętamy, on w jakiś sposób uwewnętrznił to prawo. Zrównał rzeczywistość dobrowolnego pożądania, czy jakiegoś, możemy powiedzieć, intencjonalnego grzechu w sercu, zrównał z rzeczywistością popełniania tego grzechu faktycznie. No i tutaj to Jezus daje taką być może odpowiedź swoim rozmówcom. Jezus pisząc jest pochylony, to też ma znaczenie. Jezus się schylił. I niektórzy widzą w tym gest, taką chęć uspokojenia emocji jego rozmówców. Jakby żeby ukazać swój dystans do całej rzeczywistości, żeby też ich zaprosić do jakiegoś dystansu. A inni widzą w tym pozycję uniżenia się. Bo nawet zobaczmy, jeżeli Jezus mówi o rzeczywistości prawa, prawo wskazywało na grzechy, jeżeli Jezus doskonale zna grzechy oskarżycieli tej kobiety, jeżeli Jezus doskonale wie, że cały Izrael, cały naród wszedł w rzeczywistość grzechu, odrzucając Boga, największego możliwego cudzołóstwa, to ten sąd, który Jezus dokonuje, jest sądem miłosierdzia, to znaczy Jezus bierze ten grzech na siebie. I to pochylenie też by na to wskazywało, że ja się tym grzechem obarczę, ja ten grzech poniosę, ten grzech mnie przygniecie do ziemi, że w pewnym momencie pochylony upadnę również. Więc Jezus nie ukrywa grzechu, nie maskuje go, tak byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, nie zamiata pod dywan, ale bierze go na siebie, nie chcąc upokarzać, zresztą zobaczymy za chwilę, ta jego postawa będzie szła właśnie w tym kierunku, że Jezus nie chce upokarzać żadnego grzesznika. Ani tej kobiety, która stoi na środku, ale również nie będzie chciał upokorzyć i poniżyć tych oskarżycieli, którzy również są grzesznikami. Jezus traktuje jednakowo wszystkich grzeszników. Nie poniża, nie oskarża, ale bierze na siebie. Kiedy zaś w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł im, kto z was jest bezgrzeszny, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu, pochyliwszy się, pisał na ziemi. Jezus reaguje nie tylko czynem, ale w końcu reaguje też i mową. I ta postawa Jezusa, najpierw napis, a potem słowo, może nawiązywać do sentencji sądu rzymskiego. Bo rzymskie trybunały czyniły to w taki sposób, że najpierw zapisywano wyrok, a potem ten wyrok odczytywano publicznie. Możemy sobie przypomnieć, jak Piłat wypisał winę Jezusa. Będziemy też o tym mówić w Ewangelii Janowej. Co napisał, napisałem. Więc zapisywano wyrok, a potem go odczytywano. No i jeżeli mamy tutaj do czynienia z podwójnym pisaniem, to mamy też, zobaczmy, do czynienia z podwójną wypowiedzią Jezusa. Czyli to pierwsze pisanie Jezusa palcem po ziemi, to byłaby sentencja tego, co Jezus mówi właśnie teraz do tych oskarżycieli. Kto z was jest bezgrzeszny, niech pierwszy rzuci na nią kamień. A to kolejne pisanie palcem po ziemi, to są te słowa, które Jezus skieruje do kobiety już na samym końcu, w ostatnim wersecie. I też doskonale wiemy, że prawo do wykonywania wyroków śmierci w tym czasie w Palestynie no, było jedynie we władzy Rzymu, władzy rzymskiej i wszyscy doskonale znali te praktyki. Więc Jezus tutaj mógłby dokonać jakiejś aluzji, pokazać, że właśnie On się objawia jako sprawodawca, jako sędzia i ten, który właśnie tutaj dokonuje jakiegoś wyroku. I ten wyrok jest niezwykły. Te słowa, które Jezus tutaj wypowiada, są absolutnie niezwykłe, ponieważ Jezus nie neguje prawa i nie neguje konieczności nazwania grzechem, grzechu grzechem, nie neguje nawet rzeczywistości wypełnienia prawa mojżeszowego, ale to, co Jezus powiedział, uniemożliwia realizację tego wyroku. Bo Jezus nie mówi ani rzuć od razu, bez zastanowienia się, ani nie mówi nie rzucaj, ale warunkuje. Jeżeli ty sam jesteś bez grzechu, to masz prawo osądzić swojego bliźniego. A jeżeli jesteś grzesznikiem, to się zastanów nad sobą, bo tylko Bóg ma prawo sądzić. Więc taka sentencja właśnie wyroku tutaj byłaby jak najbardziej do przyjęcia, bo słuchacze Jezusa, czy w ogóle potem słuchacze Ewangelii, którzy żyli cały czas w tym kontekście prawa rzymskiego, oni doskonale znali właśnie ten sposób postępowania sądowego. Więc no jeżeli chodzi o prawo rzymskie, no to kobieta by nie została ukamienowana, bo prawo rzymskie nie przewidywało kary śmierci za cudzołóstwo, ale no, takie rzeczywistości mogły mieć miejsce. Możemy przypomnieć sobie chociażby męczeństwo Szczepana, ukamienowanie Szczepana. No, był właśnie taki samosąd, taki lincz i tego rodzaju właśnie sytuacje mogły mieć miejsce. Żydzi mieli tylko taki jeden przywilej, który sobie uzyskali od władz rzymskich, a mianowicie, jeżeli jakiś poganin przekroczyłby dziedziniec pogan, to znaczy wszedłby na teren świątyni, tych miejsc przeznaczonych już tylko dla Żydów, wtedy oni mieliby prawo na miejscu go zabić. Ale były właśnie tabliczki, tam gdzie się kończył dziedziniec pogan, były tabliczki w różnych językach zapisane, uwaga, nie wchodzić dalej, bo grozi śmiercią. Tylko miejsce dla Żydów. Także Jezus dał tutaj wybór. Kto z was jest bezgrzeszny? Odwołał się do sumienia człowieka. Zanim zaczniesz bezdusznie stosować prawo, popatrz na swoje serce. Taki możemy tutaj morał wyciągnąć z tego zachowania Jezusa. Popatrz na siebie, popatrz na swoje serce, popatrz na swoją własną postawę w odniesieniu do prawa. Czyli zobaczmy, jak bardzo Jezus tutaj wskazuje na wagę sumienia człowieka i jak bardzo mocno wierzy w to sumienie człowieka. To też, moi drodzy, było pewne ryzyko. Dlaczego? Bo człowiek to swoje sumienie może zagłuszyć. I słuchacze Jezusa, ci oskarżyciele, oni również mogli to zrobić. Więc Jezus w jakimś sensie zaryzykował. Mogli chwycić kamienie i uderzyć, ale tego nie zrobili. To znaczy, że to, co Jezus powiedział, to w jaki sposób się zachował, to w jaki sposób, byśmy mogli też powiedzieć, ich zaskoczył, to zadziałało. I już wielokrotnie mówiliśmy sobie o tym przy różnych okazjach i przy różnych tekstach, że Jezus najbardziej w swoim nauczaniu, w swoich spotkaniach z ludźmi, z człowiekiem, dążył do tego, aby każdy odkrył prawdę w swoim sercu. Jezus nigdy nie narzuca, nie przymusza, nie wtłacza do głowy. Jeżeli widzi, że no coś jest nie do przyjęcia, wycofuje się, albo próbuje od różnych stron, albo opowiada przypowieść, albo daje jakiś obraz pełen kontrastów. bo bardzo chcę, żeby człowiek sam w swoim sercu doszedł do prawdy, doszedł do wiary i żeby dał odpowiedź w wolności, bo Bóg nie chce odpowiedzi niewolnika. Bóg nie chce być kochany z przymusu. On chce być po prostu wybrany przez człowieka. Człowieka, który obdarzony przez samego Boga wolnością i rozumnością ma sam wybierać i sam podejmować decyzje. I tutaj Jezus właśnie do takiej postawy się odwołuje. Wybierzcie, zadecydujcie. Czy macie prawo rzucić kamieniem? Sami osądźcie samych siebie. I to kamienowanie, ono jest takim bardzo szczególnym sposobem wymierzenia kary, bo ma charakter kolektywny. Jezus tutaj mówi, niech pierwszy rzuci kamień. Co z tym pierwszym kamieniem? Otóż pierwszy rzucał kamień ten, który był naocznym świadkiem wydarzenia. No bo nie wszyscy może widzieli, czy słyszeli coś, co by było, podlegałoby karze śmierci. Był wielki tłum. Nie wszyscy byli w tym miejscu. Natomiast tak nam mówi też i zresztą Księga Powtórzonego Prawa w 17 rozdziale, że świadek zajścia pierwszy rzuci kamień, a wszyscy inni podążą za nim. Czyli zobaczmy, jakie to wielkie zaufanie musieli mieć ci ludzie do tego świadka. Jaka była ogromna waga tego świadectwa. Wszyscy inni za nim. Czyli zobaczmy, tutaj nawet ten naoczny świadek jakby zamilkł. Jakby wszedł w prawdę swojego serca. I już na samym końcu, kiedy Jezus powtórnie pochylony znów pisze palcem po ziemi, my mówiliśmy sobie, że być może teraz zapisuje sentencję, którą za chwilę wygłosi do kobiety. Ten drugi wyrok sędziego, sędziego miłosierdzia. Ale niektórzy widzą tutaj tę postawę, gest niesamowitej delikatności i miłosierdzia Jezusa. Jezus doskonale znał grzechy każdego. Każdy najmniejszy grzech. I kiedy Jezus wspomniał o tych grzechach, nie chciał, aby ci ludzie się czuli w jakikolwiek sposób zawstydzeni, zażenowani. Zobaczmy, jaka delikatność Jezusa. Jezus się pochyla, bo wie, że jest to moment niesamowicie delikatny. Kiedy człowiek wchodzi w swoje sumienie i odkrywa w nim grzech, to go w jakiś sposób upokarza, to go boli, jeżeli jest ze sobą szczery. To go w jakiś sposób przytłacza. I Jezus doskonale to wie, chociaż sam jest bez grzechu, ma w sobie tą niesamowitą delikatność miłosierdzia, które nie chce poniżać grzesznika. Podchodzi do tego grzesznika z niesamowitą wrażliwością i delikatnością. Wyobraźmy sobie ten moment, kiedy Jezus nie chce patrzeć na tych ludzi jak sędzia, który doskonale ich zna i mógłby każdemu wypisać tutaj listę odpowiednio długą, ale spuszcza wzrok. Chce wszystko ukryć, możemy powiedzieć, ukryć w swoim miłosiernym sercu. Nie chce nawet patrzeć, kto będzie odchodził pierwszy z tego miejsca, czyli kto się poczuje najbardziej grzeszny w tej sytuacji. Chociaż doskonale o tym wie. Ale nie chce, żeby ktokolwiek poczuł się poniżony, żeby ktokolwiek poczuł się gorszy. Chce, żeby to spotkanie z prawdą nie zaowocowało destrukcją, potępieniem, poniżeniem, ale wewnętrzną przemianą, odbudową człowieka. I wszyscy zaczynają odchodzić i wszyscy faktycznie zaczynają odchodzić. Choć tak na samym koniec pojawiają się też takie interpretacje najprostsze, że ten gest Jezusa może faktycznie nie miał nic szczególnego tutaj na celu. Może Jezus chciał uspokoić tę wzburzoną sytuację. Tak jakby odwrócić uwagę też swoich słuchaczy, tych oskarżycieli. Tak jakby uniknąć konfrontacji. a przede wszystkim dać oskarżycielom czas na refleksję. I to jest ta przestrzeń, która jest nam nieustannie ofiarowana. Zobaczmy, Jezus, który naucza, czyli Jezus, który daje nam słowo, zaprasza nas do przestrzeni refleksji. Możemy to sobie wyobrazić i pomyśleć o tym, jak takie wydarzenia zachodzą w moim życiu. Jak Jezus w jakiś sposób mówi do mnie, czy przez słowo, czy przez wydarzenia, czy przez coś, co się dzieje w moim życiu, a potem tak jakby spuszcza swój wzrok, milczy i mówi: pomyśl. Zrób przestrzeń dla tego słowa w swoim sercu. Moi drodzy, tej refleksji my się zawsze możemy uczyć od Maryi i tutaj zawsze takim fantastycznym przykładem jest ten moment zwiastowania, kiedy anioł przychodzi i mówi pierwsze słowa do Maryi i ona na początku milczy. Rozważa, co by miało znaczyć to słowo. Czyli nie ma od razu mowy, odpowiedzi, pytań. Jest przestrzeń ciszy. Miejsce na dialog jeszcze przyjdzie, jeszcze nastąpi ten moment dialogu z aniołem, ale ona tak jakby daje przestrzeń, żeby to słowo w niej wybrzmiało. I to jest, moi drodzy, niesamowicie ważne. Właśnie ta refleksyjność, bo wtedy jesteśmy tą glebą żyzną, że to słowo może w nas zadziałać. Bo jeżeli nie, jeżeli natychmiast od razu będziemy chcieli coś robić, czy coś odpowiadać, cokolwiek szukać jakiejś odpowiedzi, co nam tam przyjdzie do głowy, to może się okazać, że to słowo tak jakby upadło na drogę, na skałę albo między ciernie i nie przyniesie owocu. Może jest potrzebny właśnie ten moment tego zatrzymania się, kiedy Jezus zastygnie w swoich słowach, spuści swoją głowę i będzie czekał właśnie na ten moment naszej refleksji. I w całym tym wydarzeniu widzimy, że już wobec tych oskarżycieli, zaraz zresztą przejdziemy do kobiety już na samym końcu, Jezus jawi się z jednej strony jako sędzia, bo nie ucieka od prawdy i sprawiedliwości, ale z drugiej strony jawi się właśnie jako ten, który jest samym miłosierdziem, ten, który pozostawia ostatecznie decyzję człowiekowi. To tak naprawdę my wybieramy, czy przyjmujemy miłosierdzie, czy też nie. To już na pewno znamy bardzo dobrze słowa papieża Franciszka, że Bóg się nie męczy przebaczaniem, okazywaniem nam miłosierdzia. On jest nieustannie na to miłosierdzie gotowi. To może my męczymy się właśnie tym przychodzeniem i proszeniem o miłosierdzie. On jest nieustannie gotowy, aby to miłosierdzie nam ukazać. I zobaczmy, może to nie jest przypadek, że ta scena w Ewangelii Janowej, ta perykopa nam się pojawia po tym, kiedy Jezus powiedział o tym źródle, które wypłynie z Jego wnętrza. I to jest źródło miłosierdzia. Jezus zapowie to w tej swojej mowie proroczej, że te strumienie wody żywej popłyną. Mówiliśmy sobie o tym ostatnio, że one popłynęły na krzyżu, krew i woda. Miłosierdzie Boga z Jego wnętrza. I tutaj właśnie On się nam jawi jako taki miłosierny Pan. Przychodzi zbawić, a nie potępić. Ci usłyszawszy to, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Podniósłszy się zaś, Jezus rzekł jej: kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ta zaś rzekła: nikt, Panie. Jezus zaś rzekł: ja ciebie nie potępiam, idź, a odtąd już nie grzesz. I pozostaje Jezus sam na sam z kobietą. I oczywiście widać, że kobieta nie została osądzona, nie została zabita, nie została potępiona, ale musi jeszcze na sam koniec nastąpić ten bardzo ważny dialog. Jezus przychodzi właśnie, aby dać życie, ale na tych różnych płaszczyznach. Grzech został odpuszczony, ale to musi wybrzmieć. Kobieta musi to usłyszeć. Nie wystarczy to, że te kamienie się na nią nie posypały. To jest jeszcze zbyt mało. To jest tak, że pewne sytuacje zewnętrzne, one pozostawiają zawsze ślad we wnętrzu człowieka. I choć mogłaby z tej sytuacji wyjść bez szwanku zewnętrznego, to znaczy nikt w nią kamienia nie rzucił i nikt nie uczynił jej rany, nikt jej nie zabił, ani nawet jej nie drasnął, to jednak zobaczmy, w sytuacji takiego napiętnowania całe jej wnętrze mogłoby być niesamowicie poranione tym doświadczeniem. Zawsze, każda sytuacja zewnętrzna, zwłaszcza ta trudna, ona gdzieś odciska coś wewnątrz człowieka. I teraz Jezus nie tylko odpuszcza grzech na tej płaszczyźnie moralnej, ale On również podnosi człowieka. Ten piękny gest Jezusa, który powstaje, On nam symbolizuje to zmartwychwstanie, które się dokonuje w Jezusie, i On również podnosi tę kobietę z tej sytuacji, w której ona się znalazła. I od strony kwestii grzechu, i od strony oskarżenia i tej publicznej, możemy powiedzieć, jatki, która się miała dokonać. Jezus chce przywrócić grzeszność, godność grzesznej kobiecie. I dlatego zadaję to pytanie: kobieto, gdzie oni są? Ona musi sama to stwierdzić, to musi niejako paść z jej ust. To jest, możemy powiedzieć, taki kolejny moment terapeutyczny w Ewangelii. Możemy sobie tutaj przypomnieć chociażby kobietę krwawiącą, którą Jezus uwalnia od wieloletniego krwotoku, 12 lat krwotoku, i On również rozmawia z kobietą. Jej ciało zostało uzdrowione, ale potrzeba, aby jej psychika, aby jej dusza, aby jej, możemy powiedzieć, wnętrze zostało uleczone z tych traumatycznych przeżyć. I tutaj Jezus w tym dialogu miłości, ogromnej delikatności zadaje kobiecie pytanie, takie bardzo proste, wręcz dziecinne, ale ona musi sama dać odpowiedź. Te słowa muszą wyjść z jej ust, to musi wybrzmieć. Nikt mnie nie potępił. Moi drodzy, Jezus mówi to za każdym razem, kiedy doświadczamy rzeczywistości przebaczenia i miłosierdzia w sakramencie pojednania. Jezus mówi nam po imieniu i stwierdza: nikt Ciebie nie potępił? I możemy powiedzieć: nikt, Panie. Więc dobrze, zobacz, jesteś wolna. Wstań, idź i od tej pory już nie grzesz. Czyli właśnie kobieta zostaje uzdolniona do życia, do nowego życia, do rozpoczęcia jakiegoś nowego etapu swojej drogi właśnie w tym odkryciu daru Jezusa. Zaczął się nowy czas, czyli nie ma potępienia, nie ma, możemy powiedzieć, tej rany. Jezus dotyka tego wnętrza obciążonego grzechem i odrzuceniem innych i to serce leczy. To jest, możemy powiedzieć, właśnie coś już z tej rzeczywistości, którą zapowiada święto namiotów, zapowiada dar wody żywej, zapowiada ta rzeka miłosierdzia wypływająca z wnętrzności Jezusa i dar ducha, ducha miłości, który uwalnia od grzechu. Dziś otrzymujemy odpuszczenie grzechów mocą Ducha Świętego, który działa w Kościele. To On jest tym, który działa, to On jest tym, który właśnie uaktualnia działanie Jezusa dzisiaj. I kapłan mocą tego sakramentu odpuszcza grzechy w imieniu Jezusa. On jest tylko tym świadkiem, który mówi: dokonało się. No nie kapłan odpuszcza grzechy. On jest tylko tym, który stwierdza: stało się, jest. Człowiek został uwolniony od grzechu, miłosierdzie Boże się rozlało, łaska Boża zwyciężyła. W tym momencie jesteś wolny, rozpoczynasz moment nowego życia. I każdy z nas, moi drodzy, jest zaproszony, żeby ten dar odkrywać. I już kończąc, możemy sobie postawić tutaj pytanie osobiste. Oczywiście wiele tych pytań może się zrodzić, ale w takich dwóch wymiarach. Bo możemy się czuć właśnie z jednej strony, możemy odkrywać naszą potrzebę miłosierdzia, którego nam może udzielić tylko Bóg. Możemy odkrywać i postrzegać siebie w naszej grzeszności. A Jezus mówi, że im większa grzeszność, to tym bardziej możemy powiedzieć tutaj, ta grzeszność domaga się Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, Bożego leczenia, więc ciągle możemy sobie zadawać pytanie, co we mnie najbardziej domaga się tej ożywczej, leczącej wody Jezusa. Ale jest też druga strona medalu. Jaka jest moja postawa wobec grzechu drugiego człowieka? To są dwie rzeczywistości, które się bardzo mocno ze sobą łączą. Im bardziej ja akceptuję to w pokorze, że jestem grzesznikiem, tym bardziej będę patrzeć z miłosierdziem na drugiego człowieka. Im bardziej coś we mnie jest nieprzyjęte, niezaakceptowane, czyli być może sobie tworzę jakiś wydumany obraz siebie, tak jak właśnie ci uczeni. No oni tutaj palcem pokazują na innych, wykazują grzech innych, i przestali to robić dopiero wtedy, kiedy popatrzyli na samych siebie. Więc im bardziej irytuje mnie i porusza mnie i złości mnie grzech drugiego, zamiast odnosić tą rzeczywistość, oczywiście my mamy zło nazywać złem, ale zamiast odnosić to do Bożego miłosierdzia, my byśmy chcieli dokonać sądu nad kimś, to pewnie jest to znak, że jeszcze we mnie coś potrzebuje prześwietlenia przez Boże miłosierdzie. Może jest coś we mnie nieuświadomionego, albo może nie akceptuję po prostu tego. Czy nie mogę się z tym pogodzić, że jestem grzesznikiem? To jest, moi drodzy, prawda o nas, ludziach słabych, że do końca naszych dni, do ostatniego momentu naszych dni będziemy potrzebowali Bożego miłosierdzia, a najbardziej w tym ostatnim momencie, w chwili śmierci. I to ciągłe przypominanie sobie o tym, że potrzebujemy tego Bożego miłosierdzia, kształtuje nasze serca również we właściwym odniesieniu do innych grzeszników. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Być może ten drugi grzeszy inaczej niż ja, albo ja grzeszę inaczej niż ktoś inny, ale bezsprzecznie wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy tego wielkiego daru, jakim jest Boże miłosierdzie. Tutaj się zatrzymamy. Zapraszam serdecznie na kontynuację 8 rozdziału za tydzień. I teraz, jeżeli ktoś ma jeszcze chwilę czasu, zapraszam na moment adoracji.